Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Wyniki rankingu atrakcyjności inwestycyjnej. Pomorskie na 5. miejscu wśród najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie miejsc w Europie. Kogo wyprzedzamy? Jak na to miejsce zapracowaliśmy? Jakie będą i są tego efekty? A także jak wygląda zainteresowanie inwestorów pomorską ofertą związaną z nowoczesnymi technologiami ESG w medycynie? Jak do nowych rozwiązań przekonać inwestorów i lekarzy? Inflacja w styczniu zaskoczyła. Jak długo zostaną z nami wartości nieco niższe niż się do innych przyzwyczailiśmy? Między innymi o tym już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dzień dobry.
Ludzie i Pieniądze.
A z nami goście Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, Roman Walasiński, wieloletni menadżer w służbie zdrowia, obecnie w branży nowoczesnych technologii związanych z medycyną. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry.
Zaczniemy, panowie, od inflacji, bo tutaj się pojawiły ciekawe dane. Inflacja w styczniu wyniosła rok do roku 3,9%, miesiąc do miesiąca 0,4%. Analitycy spodziewali się wzrostu cen rocznie o 4,1%. Przypomnę, w grudniu inflacja wynosiła roczna 6,2%. No a teraz przypomnę jeszcze raz 3,9%. Myślą panowie, że zostaną te wartości z nami na dłużej?
Znaczy, na pewno
myślę, że z pewnością nie. Z pewnością nie. Aczkolwiek przez moment prezes Narodowego Banku Polskiego, pan profesor Adam Glapiński, no może mieć, pewnie będzie miał satysfakcję, że rzeczywiście wskazując pewien cel inflacyjny, on może taką wartość osiągnąć, ale wydaje się, że na dłuższą metę to nie jest możliwe.
To był Roman Walasiński, Piotr Ciechowicz, proszę.
Ja się przede wszystkim najpierw z państwem przywitam, bo mnie tu 7 lat kurczę nie było i strasznie się cieszę, że wrócił.
A my też się bardzo cieszymy.
A co do inflacji. Oczywiście to jest chwilowe. Pan prezes Narodowego Banku Polskiego od 30 miesięcy nie trafia swoją prognozą i teraz też nie trafi, bo na przyszły rok mówi o 2,5%. I oczywiście, że ona wzrośnie, tu się z panem przedmówcą w 100% zgadzam. Te odczyty, zresztą eksperci też tak uważają, także NBP-u, one są zaburzone. Są bardzo zaburzone kilkoma czynnikami, które zadziały się w zeszłym półroczu, a oddzieją się w drugim kwartale tego roku, czyli zerowy VAT na żywność, zamrożenie cen energii. Oba te nierynkowe mechanizmy zostaną odblokowane, mam nadzieję, przynajmniej częściowo w kwietniu i czerwcu tego roku. Czyli w momencie, kiedy wzrosną ceny energii, naturalnie wzrosną ceny na przykład transportu, który w dużej mierze determinuje poziom inflacji w tej części dynamicznej, powiedzmy. I to na pewno będzie miało znaczenie. Już zobaczymy w kwietniu. Jeszcze marzec będzie niższy niż te 3,9, ale już od kwietnia należy zakładać, że inflacja pójdzie w górę. I ona pójdzie w górę nie o 1 i 2 punkty. To może być nawet i 3-4, tak się szacuje. Więc to jest chwilowe spowolnienie wzrostu. My tak to musimy traktować, bo inflacja i ceny cały czas rosną. Więc tutaj ceny rosną, nie inflacja, przepraszam. Więc tutaj to jest chwilowy proces. No i za moment mamy kolejny skok minimalnego wynagrodzenia, który także będzie miał znaczenie dla poziomu inflacji. Ja mam nadzieję, powiedziałem 3-4 punkty procentowe, ale będą się też działy, mam nadzieję, w polskiej gospodarce dobre procesy, bo z inflacją, jak państwo wiecie doskonale, nie walczy się podbijaniem socjala, tylko walczy się inwestycjami czy interwencją publiczną w gospodarkę, a nie odwrotnie. Więc mam nadzieję, że te pierwsze półrocze też będzie zasadniczo różne w tym względzie, czyli po prostu pojawią się środki z KPO i ruszą środki europejskie, te strukturalne.
No właśnie, no tutaj też te środki ruszą, to o czym pan mówi, to też nam podbije. Ja tylko powiem, że według banku ING w marcu, ich zdaniem, według ekspertów banku ING w marcu inflacja może wynieść 2,5%. No to w marcu, no to może dobrze przed świętami, więc troszeczkę odetchniemy wszyscy. A z drugiej strony jeszcze jeden taki inflacyjny czynnik, który jest globalny, bym powiedziała, to cały czas to, co się dzieje na Morzu Czerwonym, ataki na statki. Statki muszą opływać przylądek Dobrej Nadziei, Afrykę. Wydłuża się w związku z tym droga dotarcia. W związku z tym ona sprawia, że produkty drożeją. Niektórych produktów zaczyna brakować. U nas w Polsce nie, ale wczoraj czytałam ciekawą informację, że w Wielkiej Brytanii, uwaga, brakuje herbaty. W związku i właśnie przez to, co się dzieje na Morzu Czerwonym, że przez kanał Suezki statki nie mogą sobie trasy skrócić. No a co się dzieje, kiedy brakuje jakiegoś towaru? No przecież idzie on w górę. Tak. I musimy się z tym zmierzyć. Nie, no miejmy nadzieję, że nam niczego nie zabraknie, ale jak to będzie wyglądało?
No jeszcze trzeba chyba dodać też do tych globalnych odniesień, które wpływają bezpośrednio bądź pośrednio na inflację, to są takie sytuacje związane z naszą geopolityką, która za naszą granicą cały czas jest niekorzystna. Nie wspomnę tutaj o sytuacji z rolnikami. Tak więc trudno przewidzieć, co się zdarzy w następnym półroczu. O ile z przerażeniem wczoraj słyszałem, że jeden z ministrów czy wiceministrów poinformował, że w zasadzie, jeśli chodzi o płody rolne, a w szczególności zboże, mamy ich na tyle dużo, że nie wiadomo, co będziemy mogli z nimi zrobić, biorąc pod uwagę ten import z Ukrainy. No to trudno też przewidzieć, jak to się będzie odnosiło do podaży i popytu różnych produktów z tym związanych. Jeszcze jeden element, który też jest, ma charakter geopolityczny, to jest kwestia wartości złotówki. No ona w tej chwili w odniesieniu do głównych walut, w szczególności do dolara, jest dobra, ale co się zdarzy w półroczu wyborczym w Stanach Zjednoczonych, bardzo trudno przewidzieć. Tak więc no, cieszmy się tymi informacjami chwilą, ale pewnie nie potrwa za długo.
Chociaż z drugiej strony miejmy nadzieję, że złoty nie będzie tracił na wartości, jeśli pieniądze z KPO,
tak,
dużo euro do nas przyjdzie, więc jest szansa, że nie będzie tak źle. Zmieniamy temat, panowie. Wczoraj ogłoszono wyniki rankingu atrakcyjności inwestycyjnej w Europie. To ranking opracowany przez Financial Times, a dokładniej ranking europejskich miast i regionów przyszłości. Tutaj pod uwagę wzięto 90 regionów, no i okazało się, że Pomorze zajęło piąte miejsce w kategorii strategia pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i siódme w kategorii miejsce przyjazne biznesowi. Przy czym wyprzedziliśmy West Yorkshire i prowincję Marsylii. Tu z kolei gratulacje do pana prezesa. A co brano pod uwagę, opracowując ten ranking?
Jasne. Bardzo dziękuję. Oczywiście to jest radio, więc nie widać, jak się strasznie mocno uśmiecham, ale tak, jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, bo to jest 10. raz przez Financial Times organizowany ten ranking i faktycznie przegrać z Toskanią czy z Zurychem to jak wygrać, więc faktycznie to piąte miejsce bardzo cieszy. W zeszłym roku, myślę, ostatnich 4 latach krążymy cały czas w tej pierwszej piątce, siódemce i jest to dla nas potwierdzenie tego, że faktycznie to, co robimy od 12 lat w ramach agencji Investment Pomerani razem z naszymi partnerami, to jest dobry kierunek.
I wejdę tutaj w słowo, utrzymać taką pozycję w ciągu tych kilku lat to jest nie lada wyczyn, zważywszy, że mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, co mogłoby wystraszyć inwestorów.
Znaczy, bo to wystrasza inwestorów. To, że udaje nam się utrzymać w takim globalnym spojrzeniu Pomorze i aglomerację trójmiejską jako atrakcyjne miejsce inwestowania, to jest nie efekt tylko i wyłącznie plaż, ale to jest efekt przede wszystkim gigantycznej roboty. I to nie mówię tylko o agencji, ale o wielu naszych partnerach. gigantycznej roboty i gigantycznych pieniędzy, bo gdyby samorząd województwa pomorskiego nie ułożył na to w ramach projektu, no to by nam się to nie udało. I myśmy tak naprawdę rośli wbrew wszystkim czynnikom. To znaczy jesteśmy blisko wojny. Jesteśmy postrzegani przez inwestorów zagranicznych z Ameryki i Północnej, i z Azji, i części Europy Zachodniej. Byliśmy postrzegani jako kraj niestabilny politycznie i niestabilny prawnie i trudny, jeżeli chodzi o kwestie na przykład równościowe. Myśmy wielu inwestorów z tego powodu tracili w ostatnich latach, a mimo wszystko się udało. Właśnie tak jak powiedziałem, wbrew tym ogólnym czynnikom. A bardzo się cieszymy z tego rankingu, bo on jest bardzo obiektywny. Financial Times niczego nie musi. Znaczy to nie jest tak, że taką nagrodę można sobie, nie wiem, sponsoringiem jakimś...
Wpłynąć na nią w jakiś sposób.
Tak jest, absolutnie nie. Tutaj Financial Times bierze pod uwagę absolutnie obiektywne kryteria excelowe. Patrzy, jak wyglądają ruchy bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak wyglądają reinwestycje, bo to też jest bardzo istotne. Przeprowadzane są bezpośrednie badania właśnie z tymi podmiotami, które zainwestowały. Bazy danych Financial Timesa to są bazy danych de facto jedne z największych na świecie, jeżeli chodzi oczywiście o tą sferę gospodarczą. I dlatego to tak smakuje, bo też warto powiedzieć, pani redaktor, i Gdynia, i Gdańsk też fajnie wypadły w tym rankingu, są też w pierwszej dziesiątce.
Gratulujemy. A ja chciałbym tylko dodać, że proszę przecież bardzo. Lokacja Gdańska, Trójmiasta szerzej, to od wieków jest jedną z fantastycznych lokalizacji do robienia interesów. Więc no, jesteśmy w jakimś takim okresie wzrostu, ale właśnie ta lokalizacja wiąże się z biznesem, z dobrobytem i to w odniesieniu do Europy, a może nawet świata. Stąd też jakby mając te tradycje, to jest, powiem dumnie, coś normalnego. Wracamy do pierwszej ligi i to znakomicie świadczy o nas wszystkich, ale rzeczywiście, o czym mój przedmówca mówił, te ostatnie 15 lat to ogromny wysiłek władz lokalnych, aby ten biznes ściągać. To nie są proste i łatwe procesy i to właśnie w tej chwili owocuje. I fantastycznie, że możemy się referować po prostu rankingami w klasie premium i niech tak już zostanie na lata. A to, co jest wokół nas, no trzeba po prostu się z tym mierzyć. Niemniej jednak wartościowe są sytuacje, które możemy opisać w liczbach, w cyfrach, w napływających inwestycjach do naszego regionu.
I to jest wszystko bardzo ważne. My cieszymy się też bardzo, że i Gdańsk, i Gdynia dobrze sobie radzą w tym rankingu. Chociaż tutaj bym powiedziała, że o tyle jest większy wysiłek całego regionu, bo jednak miastom jest łatwiej, bo miasta od razu wiadomo, że one mają świetną infrastrukturę, że mają uczelnie, że dostęp do lotniska i tak dalej. Jednak region, no są w regionie miejsca, które ciągną ten region w dół i region mając tak wysoką lokatę, no to trzeba było się naprawdę...
Znaczy, no prawda, to uśrednia się to
tak,
prawda, te
statystyki. Napracować. A ja jeszcze mam pytanie do pana prezesa Walasińskiego. Czy wspomaganie się wynikami takiego rankingu może pomóc przedsiębiorcom w docieraniu do potencjalnych inwestorów? Bo nie ukrywajmy, pan prezes jest zaangażowany w projekty związane ze sztuczną inteligencją, w medycynie i też do różnych rozwiązań trzeba inwestorów przekonywać.
Tak, to widać. Rzeczywiście Polska, powiem dumnie, stoi, nie powiem sztuczną inteligencją, ale specjalistami z IT. Kiedy byłem kilkakrotnie w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych na targach związanych z IT i z medycyną, no tam zupełnie naturalnie podchodzono do naszych przedsięwzięć, realizowanych projektów, do zasobów ludzkich, rozwiązań, więc w tym zakresie uzyskaliśmy standard takiego naturalnego partnera w wysokich technologiach, co zresztą widać też po lokalizacji biznesów o charakterze globalnym. Często wspominamy tutaj Intel, ale właśnie to jest właśnie efekt tego typu postrzegania i regionu, i naszych fachowców. Tak więc to jest pewna korelacja, pozytywna korelacja zdarzeń i i zdecydowanie po pierwszej wizycie w naszym regionie inwestorzy są zachwyceni infrastrukturą, różnorodnością, kulturą, dorobkiem, doświadczeniami, historią tego miejsca, więc naprawdę jest to taki background do robienia dobrych, zdrowych interesów.
No właśnie, u nas jest już wspomniany Intel, Northvolt, Nike, Amazon, Boeing. Czy to właśnie, że my mamy takie firmy, tutaj one mają swoje przedstawicielstwa, czy to sprawia, że z jednej strony przyciągamy też do nas, tutaj do regionu, do miast, talenty z zagranicy, no ale też, czy to jest taki, taka wędka też dla tych innych firm, które jeszcze nie były zdecydowane, bo nie za bardzo wiedziały, co to takiego to Pomorze, Gdańsk, Trójmiasto jest.
Jasne. Pani redaktor też pamięta, kiedy myśmy jako agencja Investing Pomerania się tworzyła, to myśmy, jakby ta narracja o Pomorzu i o aglomeracji trójmiejskiej była, szła od zera tak naprawdę. Dzisiaj te brandy, które pani wymieniła, one są pewnym wyznacznikiem jakości. To znaczy ci następni, skoro widzą, nie wiem, State Street, który zatrudniał nas grubo ponad 1000 osób, czy te marki, które pani wymieniła, skoro tu są, one już odhaczają pewną stabilność, tak? One już wiedzą i one i rosną. To znaczy my też pokazujemy w naszej narracji, kiedy opowiadamy o potencjale województwa, też pokazujemy dynamikę wzrostu. To jest niesłychanie istotne. Także co z tego, że są te firmy, a się zwijają? One się nie zwijają, one się rozwijają, więc dla takich, dla następnych potencjalnych inwestorów jest to niesłychanie istotne. Poza tym ci inwestorzy, którzy tu są, bardzo często przyciągają swoich dostawców, czy usług, czy produktów. I to jest też dla nas bardzo istotne i w przyszłych latach bardzo wiele energii włożymy w to, żeby budować te łańcuchy między naszymi pomorskimi przedsiębiorcami, a tymi, których przyciągnęliśmy do regionu. To będzie taka nowość, którą będziemy starali się w nowym projekcie realizować. Ale o tym to mnie pani zaprosi następną audycję.
No to mam nadzieję, że będziemy zawsze mieli o czym rozmawiać i żeby to były same pozytywne informacje, a najczęściej tak jest. To jeszcze, skoro mówimy też o tych technologiach, czy AI ułatwi dostęp pacjentów do nowoczesnej i szybkiej diagnostyki, bo tutaj widać, że AI bardzo wchodzi w medycynę i tutaj z działki z kolei pana Walasińskiego. Jak to wygląda? Czy u nas są też, jest potencjał do rozwoju z jednej strony, a potem pytanie do pana Ciechowicza, czy inwestorzy są zainteresowani właśnie AI-em u nas związanym z medycyną?
Ja troszeczkę odniosę się do wypowiedzi tutaj mojego przedmówcy w kontekście jakby takiej pracy organicznej, przebudowaniu podstaw biznesu i środowiska dla biznesu. Również i w medycynie wobec powstania budowy naszego Uniwersytetu Medycznego, klinik inwazyjnych, nieinwazyjnych, to są kapitalne magnesy, które przyciągają wysokiej klasy specjalistów z zakresu medycyny i to nie tylko specjalistów, mówię tutaj myśląc o lekarzach czy profesorach, ale również tych z otoczenia biznesowego. Chcę powiedzieć, że jest kilka bardzo zaawansowanych projektów o charakterze globalnym, które są realizowane na gdańskiej uczelni i to w kategorii startupu, ale również wykorzystywania pewnych osiągnięć. Te osiągnięcia to właśnie sztuczna medycyna, to jest sekwencjonowanie obrazów w ujęciu właśnie takim automatycznym. To są rozwiązania, o których kilka lat temu nie mogliśmy myśleć, a biorąc pod uwagę, że tu zachodzi bardzo pozytywne skojarzenie infrastruktury, no i tych wyzwań technologicznych, którą żyje świat, no to mamy jeszcze dodatkowy atut. I to rzeczywiście tak wygląda, że AI zmienia medycynę, zmienia pozytywnie medycynę. Nie trzeba się tego bać. Ona nie wyprzedzi nam decyzji ostatecznych lekarskich, a znakomicie je wspomaga.
I ostatnie zdanie, minutka dla pana prezesa Ciechowicza.
Znaczy sztuczna inteligencja jest, jakby pytanie o nią jest takim pytaniem horyzontalnym. Dzisiaj nie ma alternatywy. Znaczy firmy działające w branży wysokich technologii po prostu się nią wspomagają i koniec. Czy to jest branża medyczna, czy to jest branża każda inna. Sztuczna inteligencja się pojawia, tylko tak jak powiedział pan prezes przede mną, ja też jestem spokojny. Sztuczna inteligencja jest tak mądra, jak wiele danych my tam wrzucimy i ona nas nie będzie zastępowała, a będzie tylko wzmacniała nasz potencjał.
I tutaj musimy postawić...
się tylko jeszcze jeden biznes pojawia się właśnie z obrotem tymi danymi, które są niezwykle ważne dla zasilania sztucznej inteligencji, również medycyny.
I tutaj musimy postawić kropkę, ponieważ czas nam się skończył, ale proszę państwa, od poniedziałku Ludzie i Pieniądze wracają od poniedziałku, godzina od 10 do 11. Myślę, że będziemy mogli bardziej dogłębnie potraktować tematy i więcej na ich porozmawiać. Moimi państwa gośćmi byli dziś Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, Roman Walasiński, wieloletni menadżer w służbie zdrowia, obecnie w branży nowoczesnych technologii związanych z medycyną. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Im do usłyszenia i do poniedziałku.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze.